Rozdział pierwszy. Starter, czyli mocna wódka. Świat się zmienił i nieustannie ewoluuje. Czy ponad 100 lat temu ktokolwiek przypuszczał, jak bardzo wpłynie na nas wynalezienie maszyny parowej, silnika spalinowego, żarówki, energii elektrycznej, telegrafu czy telefonu? Uważano wówczas, że wynaleziono już niemal wszystko. Któż jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał świat za 100 lat, skoro na naszych oczach pojawiły się internet i komunikacja bezprzewodowa? Komputer zmniejszył się do wielkości papierośnicy. Dane przechowujemy w wirtualnych chmurach, a możliwości operacyjne i skala przetwarzanych danych rosną w postępie niemal geometrycznym. W ten technologiczny rozwój wplata się ewolucja społeczna i gospodarcza. A Polska jest krajem, który może do tego dodać jeszcze rewolucję polityczną. Wraz z upadkiem socjalizmu skończyła się era analogowa i powitaliśmy erę cyfrową. Internet zaczął upowszechniać się w Polsce po 1996 roku. Pierwsze rozwiązania typu SDI, czyli szybki dostęp do internetu, przemianowany później na stały dostęp do internetu, pojawiły się około roku 2000, a po 2008 nastąpił intensywny rozwój sieci bezprzewodowych. Rynki przełomu XIX i XX wieku kształtowały się pod wpływem rewolucji przemysłowej, sytuacji na terytoriach zamorskich, wojen oraz zmian społecznych związanych z pauperyzacją arystokracji i rozwojem przedsiębiorczości. Nastała era Wokulskich, którzy przestawali być sklepikarzami czy kupcami bławatnymi, a zaczynali handlować na skalę międzynarodową, budować fabryki i kreować marki, które znamy do dziś. Druga wojna światowa i kilkadziesiąt lat socjalizmu wstrzymały jednak ten rozwój wolnego rynku w Polsce. Nieraz się zastanawiam, jaką pozycję mielibyśmy w Europie i na świecie, gdyby polskie firmy rozwijały się w takich samych warunkach jak firmy brytyjskie, francuskie, niemieckie czy amerykańskie. W realiach socjalizmu, w których dorastałem, marki nie miały szczególnego, poza aspektem czysto propagandowym, znaczenia. W większości zniknęły zresztą wraz z upadkiem systemu, pozostając jedynie w sentymentalnych wspomnieniach. Na ich miejscu wyrosły kolorowe i agresywne marki korporacji, mające często za nic przedwojenne tradycje czy swoisty genius loci, błąkających się po historii polskiej przedsiębiorczości. W wielu przypadkach to, co było kamieniem węgielnym, owa tradycja i historia tych marek, zostało bezpowrotnie zapomniane lub utracone. Na gruzach muru berlińskiego w cieniu niedawnego stanu wojennego i w świetle rosyjskiej głasności i pierestrojki rodziła się nowa era informacji. Swoistym momentem przełomowym był rok 2000. Przed nim stworzono podstawy współczesnych, nowoczesnych technologii, których upowszechnienie nastąpiło niedługo potem. I choć koncepcje założenia czy technologie produktów w rodzaju iPada, smartfonów czy samego internetu pojawiły się już w latach 50. i 60., to na ich urzeczywistnienie i urynkowienie wpłynęło dopiero zainteresowanie klientów po 2000 roku. Dzieła dopełniły media społecznościowe. Ludzie zawsze chcieli ze sobą rozmawiać na mniej lub bardziej poważne tematy. Okazuje się, że dziś robią to zdecydowanie chętniej, korzystając z globalnych serwisów typu Facebook czy LinkedIn, dzieląc się zdjęciami w Instagramie, oznaczając swoją obecność w serwisach geolokalizacyjnych, czy tworząc miliardy opinii i sugestii związanych z miejscami, ludźmi, markami i wydarzeniami. Niewątpliwie nie byłoby to możliwe bez powszechnego dostępu do internetu, tak jak ten sam czynnik decyduje obecnie o dynamice rozwoju technologii mobilnych. O ile jednak rozwiązania w rodzaju iPada czy iPoda były do przewidzenia w kontekście naturalnego rozwoju produktów i przejścia ze świata analogowego do cyfrowego, o tyle smartfon stał się cudownym dzieckiem konwergencji komputera, telefonu, aparatu fotograficznego, kamery i dyktafonu. Wszystkie te kierunki rozwoju łączą się z powstawaniem nowych rynków. Czasem używam w tym kontekście określenia jezioro, ponieważ z wielu względów naturalny cykl rozwoju jeziora, czyli powstawanie, zasilanie w wodę, pojawianie się różnych ryb, połączenia, interakcje z innymi zbiornikami, zamulanie czy zarastanie, to wydaje mi się ich interesującą metaforą. Twórzcie jeziora rynkologiczne. Dawno, dawno temu, kiedy nie było jeszcze internetu, wybraliśmy się z ojcem na ryby. Ponieważ miałem niewiele więcej niż 9 lat, był to koniec lat 70., posiadałem najnowocześniejszą wędkę na świecie, zrobioną z żyłki, haczyka, prostego spławika i leszczynowego kija. Zajęliśmy miejsce na pomoście, a po jego przeciwnej stronie pojawiła się grupka prawdziwych Niemców, czyli z RFN, a nie farbowanych z NRD. Jakiż oni mieli sprzęt. Setka spławików, 5 różnych wędek, 20 typów żyłek, 4 rodzaje siatek, kamizelki z milionem kieszonek i obowiązkowe czapeczki na głowach. Patrzyli się na nas ze swoją RFN-owską wyższością i wydemali usta na moją wędkę. Ryba wzięła. Nam, nie im. Potem druga, piąta, dziesiąta. Przy trzeciej RFN-owcy poczuli podniecenie, przy siódmej wkurzenie, a przy dziesiątej prawdziwa ich wzięła. Jakoś poprosili ojca, żebyśmy zamienili się miejscami na pomoście, a że Polak, rasa gościnna, to ulegliśmy. Po kilku minutach złowiliśmy kolejną rybę. W ciągu 30 minut mieliśmy ich jeszcze 15. Niemcy zagotowali się, dym szedł im uszami. Pochukując coś o przeklętych Mazurach, oddalili się z całym sprzętem z pomostu. Jeśli przyjąć semantykę wędkarską, to wędki i całe wyposażenie jest startupowym początkiem. To narzędzia, wiedza i umiejętności. A jezioro to rynek, w którym pływają mniejsze i większe ryby, czyli klienci. Przyjmując za punkt wyjścia tę metaforę, można pokusić się o kilka konkluzji. Pierwsza. Jeśli nie będziesz dbać o jezioro, małe lub duże, to szybko zamuli się i zarośnie. Nie ma biznesów, które będą nakręcać się same z siebie. Drugie. Nie łów ryb na truskawki, które ty uwielbiasz. Ryby łowi się na coś innego i nie zawsze jest to coś, za czym przepadasz. Nie opowiadaj jak nawiedzony godzinami o swoim na przykład startupowym oprogramowaniu czy aplikacji. Opowiedz o korzyściach, jakie będzie miał z tego twój klient. Trzecie. Nie próbuj przekonywać na siłę, że każda ryba kocha truskawki. Żadna ryba w to nie uwierzy. Jeśli chcesz się przekonać, zrób film z rybami pałaszującymi truskawki i wrzuć go na YouTube'a. Nie próbuj udowadniać klientowi, że skoro nie rozumie twojego produktu, to jest głupi. Twoją rolą jest wykształcić odpowiednią komunikację. Czwarte. Sztuka łowienia ryb to sztuka ich zanęcania. Wie o tym każdy wędkarz. Taką koncepcją zanęty jest rozwijający się tak zwany inbound marketing. Tworzysz rynki świadomych klientów, którzy mają świadomość, jaką potrzebę zaspokajają. Nie uprawiasz nachalnej sprzedaży, bo coraz więcej firm jest na to odpornych. Innymi słowy, nie ganiaj ryb i nie zmuszaj ich do jedzenia truskawek, które uwielbiasz. Zastanów się, co mogą lubić i szukaj pomysłów na to, by same do ciebie przepłynęły. Piąte. Nie poławiaj na chama młodego na rybku. Tak działają handlarze z obłędem w oczach i wizją niezrealizowanego forecastu. Pozwól mu dorosnąć. Nie wciskaj klientowi produktu, jeśli on, czyli klient, nie jest jeszcze na to gotowy. Edukuj, wyjaśniaj, okaż cierpliwość. To będzie procentować, ale uważaj. Wyrośnięta rybka to łakomy kąsek dla konkurencji. Może ci zabrać tego klienta szybciej niż się obejrzysz. Szóste. Czasami leszczynowy kij jest lepszy niż cały pęk wypasionych wędek. Użyteczność czy wręcz skromność rozwiązań przy naturalnej prostocie może być dla twojego biznesu optymalna. Ludzie nie chcą wodotrysków, przynajmniej na początku. Siódme. To, że macie 10 wędek, 15 podbieraków i kamizelkę z milionem kieszonek, nie interesuje żadnych ryb. Twój produkt i twoja firma nie interesują nikogo. Rybę interesuje wyłącznie tłusty robak dędający na haczyku. Twoi klienci chcą przede wszystkim rozwiązać swój problem lub zaspokoić swoją konkretną potrzebę. Ósme. Wielu właścicieli jezior, czyli posiadaczy swoich rynków i grup klientów, często zawiera wzajemne alianse. Ale co zrobić, jeśli tego jeziora jeszcze nie masz? Stwórz wartość, która będzie je równoważyć. Dziewiąte. Brudne i zamulone jeziora nie są dobrym miejscem dla ryb. Najszlachetniejsze gatunki kochają przejrzystą wodę. Jakkolwiek to zabawnie zabrzmi w twoich uszach, etyka biznesu jest jedną z ważnych składowych wartości twojej marki, nawet jeśli to słowo głośno nie pada. Dziesiąte. Żyjesz i płacisz rachunki z biznesu jeziornego, a nie z oglądania pięknych widoczków. Twoja działalność musi się monetyzować i zarabiać na siebie, chyba że masz zamożnych sponsorów finansujących twoje hobby hodowli ryb. Wtedy gratuluję. Też bym tak chciał. Drogie startupy, kreujcie własne rynki i twórzcie jeziora. Współczesne możliwości technologiczne mogą spowodować, że mały rysunek zrobiony dzisiaj przez dziecko może stać się jutro hitem amerykańskich nastolatków. Wykonana przez dwóch gimnazjalistów pasjonatów aplikacja w cenie 99 centów może w ciągu 24 godzin zostać pobrana przez milion użytkowników, w jedną noc czyniąc z autorów bardzo bogatych ludzi. Kiedyś były to marzenia, dziś stają się realną możliwością. Współczesny przedsiębiorca chce kreować rynek wokół swoich produktów i marek, tak jak media pragną skupić odbiorców wokół swojej autorskiej wizji opowiadania o świecie, dostarczania faktów. Natomiast polityk popularyzuje wśród wyborców misję reformowania kraju. Guru religijny szuka sposobów pozyskiwania i utrzymywania wiernych. Obecnie wszyscy korzystają z technik marketingu. Pytanie, czy wszyscy oferują w zamian konkretną wartość. Realne mikrorynki tworzą się aktualnie coraz częściej wokół stron internetowych, także portali społecznościowych i stron określonych wydarzeń. Każdy chce sprzedać coś, co uznaje za wartościowe, cenne lub łatwe do zamiany w brzęczący mieszek złota. Słowem, robiącym karierę staje się monetyzacja, czyli przekucie potencjału zainteresowania w konkretny przychód. Wokół elektronicznych jezior tworzone są grona konsultujących, komentujących i wyrażających swoją aprobatę lub dezaprobatę fanów. Sieć stała się również obszarem lansu i awansu najróżniejszych osób, które budują potencjał własnych marek osobowych. Coraz więcej pomysłów na produkty, rozwiązania i usprawnienia rozpoczyna się od internetowej dyskusji i analizy komentarzy. Jeszcze nigdy dialog z potencjalnymi klientami czy użytkownikami nie był tak prosty, ale równocześnie jeszcze nigdy nie był narażony na tak silną i bezkompromisową krytykę. Na rynku ponownie zaczynają się liczyć indywidualizm, kreatywność, design oraz umiejętność zdobywania klientów i ich utrzymania. Zdolni polscy programiści nie tworzą aplikacji mobilnych na rynek rodzimy, ale przede wszystkim na amerykański. Dla tego rodzaju produktów ocean i granice państwowe nie mają znaczenia. Nagle się okazało, że dzięki outsourcingowi nie trzeba kupować fabryki, by wyprodukować koszulę lub płaszcz. Zajączek. Do mnie ciągnęła mnie za nogawkę spodni. Tato, tato, narysowałam zajączka. Miała 4 lata. Śliczny zajączek, Domi, co z nim zrobisz? Wrzućmy go na Facebooka, tak, wrzućmy go na Facebooka, zapaliła się. Założyłem fanpage, zaprosiłem kilku znajomych. Domi narysowała jeszcze zajączka w kilku komicznych pozach i założyliśmy małą galerię. Na koniec dnia mieliśmy 10 fanów. Poszliśmy spać. Tato, tato, Domi budziła mnie o 6 rano. Która godzina, od której nie śpisz? Od 4 Sherlock mnie obudził, już 6, ale to nieważne, zajączek ma już 250 000 fanów. Chyba coś ci się przywidziało, chyba raczej 25. Nie, nie, 250 000. Mama pokazywała mi zera i uczyła o 1000. Chodź, wstawaj szybko, wszyscy o nas piszą. Przetarłem oczy, odpaliłem iPada. Strona miała 270 000 fanów. Kiedy Europa spała, zajączek zawojował Chiny, Japonię, Koreę Południową, Wietnam, Tajlandię i parę ościennych państw. Nie odczytywałem komentarzy, były całe w krzaczkach, a Google Translate wariował. Wyciągnąłem telefon, wybrałem Jasia. Jaś był specem. Po przeprosinach, że 6:30, Jaś potwierdził swoim trenderem, że wszystko jest w najlepszym porządku i Jazja pokochała zajączka Domi. Tato, tato, Domi miała usta w podkówkę. Już kopiują naszego zajączka. Gdzie? Pokaż. Domi odpaliła kilka stron, miały po 1000 000 fanów, ale rysowane tam zajączki były pokraczne, wykrzywione, złe i dziwaczne. Zajączek Domi był uroczy, miał w sobie magię wypracowaną wieloma godzinami ślęczenia dziewczynki w programie graficznym. Tato, tato, prawie płakała, co możemy zrobić? Nic, Domi, twój zajączek nie jest chroniony patentem, poza tym inni się tylko nim inspirują i nie można im nic zarzucić. Ale ja nie chcę, rozpłakała się. Mogłem ją tylko przytulić. Poszedłem robić śniadanie. Tato, tato, ktoś do nas dzwoni. Hangoutem, hangoutem. Okazało się, że to studio graficzne z Jakarty i jakiś polski student był u nich na praktykach. Szybko znalazł mnie na Google+. Zadzwonił, zrobili animację zajączka i chcieliby wrzucić śmieszny film o jakiejś jego przygodzie. Za darmo, w zamian za reklamę studia na końcu filmu. Potrzebowali zgody autora oraz skonsultować pomysł na scenariusz. Domi nie zjadła już śniadania, wpadła w kreatywną dyskusję o scenariusz. Zadzwoniłem do Michała. Ty jakoś monitorujesz tym swoim Brand24 Indonezję, możesz ich sprawdzić? Okazało się, że to jedno z bardziej renomowanych studiów graficznych w tej części świata. Wieczorem film był już na YouTubie i Vimeo. Fanpage miał już 500 000 fanów, dynamika spadła. Azja poszła spać, budziła się Ameryka. Tato, tato, zawołała do mnie telefon, ale ten normalny. Dzwoniła Julia, asystentka Robin Roberts z Good Morning America. Zakochali się w zajączku, a film ich oczarował. Powiedziała, że graficy z Pixara mogą chłopakom z Jakarty buty czyścić. Zapytałem, skąd ma moją komórkę. Myśli pan, że dla amerykańskich mediów jest to jakiś problem? Śmiała się serdecznie. Rozłączyłem rozmowę. Podrapałem łysą głowę. Domi, Domi, zawołałem. Może wymyślisz mu jakieś imię? Z dedykacją dla Domi. Wszystkie postacie powstały wyłącznie w wyobraźni autora, a ich podobieństwo do rzeczywistych osób jest przypadkowe. Lub prawie przypadkowe.